każdy wtorek o godzinie 19 audycja Młodzi Duchem.
Dla dzieci, a także dla wszystkich, którzy chcą, aby ich dusze rosły.
Pamiętajcie, wtorek godzina 19.
Bądźcie razem z nami.
Zapraszamy!
W kolejny wtorkowy wieczór witamy Was serdecznie i pozdrawiamy, zapraszając na audycję dla wszystkich, którzy chcą posłuchać ciekawych lektur i dobrej muzyki.
Chcemy się zatrzymać w gonitwie codzienności i wyciszyć nasze myśli i serca. A pierwszą piosenką, która nam w tym pomoże, jest Ty tylko mnie poprowadź.
Gdy drogi pomyli los zły i oczy mgłą zasnuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. A kiedy gniew świat ci przysłoni i zazdrość jak chwast zakiełkuje, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Jak Jego prowadzisz przez drogi najprostsze z możliwych i pokaż mi jedną, tę jedną z nich. A kiedy już głos Twój usłyszę i karmić się będę nim co dzień, miej w sobie tę ufność, nie lękaj się. Tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój. Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam mą drogę. Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój.
Co wtorek zapraszamy na kolejny fragment Biblii, Najpiękniejsza Królowa. Do Judy powróciło tysiące Żydów, ale wielu pozostało w Babilonie, którym teraz rządzili królowie perscy. Jeden z królów pewnego dnia wydał wielkie przyjęcie i upił się. Posłał po swoją żonę Waszti.
Chodź tutaj i pokaż się moim gościom. Niech zobaczą, jaką mam piękną królową.
Ale królowa odmówiła pokazywania się pijanym mężczyznom. Król rozgniewał się na nią, a doradcy królewscy powiedzieli:
jeżeli puścisz jej płazem to, co zrobiła, wszystkie kobiety w królestwie przestaną słuchać swoich mężów. Oddal Waszti, a weź sobie kobietę, która okaże szacunek królewskiemu majestatowi.
Król przystał na to, jednak później tęsknił za Waszti. Wtedy królewscy doradcy zorganizowali konkurs piękności, a jego zwyciężczyni miała zostać nową królową. Ahasweros wybrał piękną dziewczynę żydowską o imieniu Estera, jedną z wygnańców z Jerozolimy.
Nie mów lepiej królowi, że jesteś Żydówką.
Poradził Esterze Mardocheusz, jej krewny, który służył w pałacu i opiekował się nią. Król był szczęśliwy, że najpiękniejsza kobieta w państwie została jego żoną i królową.
Niebezpieczne rozporządzenie. Pewnego dnia Mardocheusz odkrył spiskowców, którzy chcieli zabić Ahasweroša. Polecił więc Esterze, aby ostrzegła króla, dzięki czemu zdrajców złapano i ukarano. Wszystko to zostało zapisane w kronikach królewskich, ale wkrótce nikt już o tym nie pamiętał. Jakiś czas później najwyższy dostojnik królewski, Haman, zażądał, aby wszyscy się przed nim kłaniali. Mardocheusz odmówił złożenia pokłonu, ponieważ jako Żyd uważał, że może oddawać pokłon jedynie Bogu. Z tego powodu Haman rozgniewał się na niego i na wszystkich innych Żydów. Postanowił więc się zemścić.
Izraelscy przesiedleńcy,
powiedział do króla,
zachowują swoje własne zwyczaje i prawa, a nie przestrzegają Twoich, panie. Pozbądźmy się ich. Wydaj rozporządzenie, że wszyscy mają być zabici, a ja wpłacę dużą sumę pieniędzy do twego skarbca.
Król wyraził zgodę i Haman przygotował przerażające zarządzenie, by w ciągu jednego dnia w marcu zabić wszystkich Żydów i przejąć ich majątki. Następnie Haman rozesłał rozkaz po całym państwie. Mardocheusz był załamany, kiedy o tym usłyszał. Zastanawiał się, co może zrobić, aby uratować swój naród.
Ci otworzę, chcę, byś mieszkał w nim, ze mną zawsze był. Tyś największy skarb mojej wiary, płomień. Pragnę z tobą iść, kochać tak jak ty. Tak wiele dałeś mi, poprzez grzech umrok podać ci swą dłoń. Cóż mogę tobie dać za tyle w życiu łask? Więc serce Jezu weź, chcę, by kochało cię. Oh, ścieżką gwiazd szukam twojej twarzy i nie widzę jak obok cierpi brat. Panie, pomóż mi, przyjm modlitwę moją, chcę, by miłość twa napełniła mnie. Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść, by poprzez grzech mrok podać ci swą dłoń. Cóż mogę tobie dać za tyle w życiu łask, więc serce Jezu weź, chcę, by kochało cię. Tak wiele dałeś mi, a ja nie umiem przyjść, by poprzez grzech mrok podać ci swą dłoń. Cóż mogę tobie dać za tyle w życiu łask, więc serce Jezu weź, chcę, by kochało cię.
Posłuchajcie teraz opowiadania pod tytułem O tym, jak Jan Paweł II apelował w Japonii o pokój na całym świecie. Julka zaczęła ciąć włóczkę na 20-centymetrowe kawałki, a ja przyszywałam kwiatki do sukienki dla aniołka. Spytałam dziewczynkę, czy wie, co to jest pokój.
Mam ci, ciociu, powiedzieć, co to jest pokój?
Upewniła się Julka.
Tak,
potwierdziłam.
Oczywiście, że wiem, co to takiego.
Odpowiedziała, trochę oburzona, z takim prostym pytaniem.
Pokój to cztery ściany, podłoga, sufit, drzwi i okno. Pokoi na świecie jest bardzo, bardzo dużo.
Kontynuowała.
Każdy z nich wygląda inaczej. W pokoju babci Marysi w oknach wiszą przepiękne koronkowe firanki. W pokoju Krzysia, miłośnika piłki nożnej, jest mnóstwo plakatów z jego ulubionymi piłkarzami. W pokoju pana Kajtka stoi łóżko z drewna, a w moim stoi granatowa szafa, modre biurko, niebieskie łóżko i błękitny fotel.
Julko, pytając cię o pokój, nie miałam na myśli pomieszczenia z oknem i drzwiami, które jest oddzielone ścianami od innych pomieszczeń. Nie myślałam ani o niebieskim pokoju z cytrynową kanapą, żółtą komodą, pomarańczowym stoliczkiem i krzesełkami, ani też o brązowym z dwoma fotelami, beżową półką i rudym biurkiem. Chodziło mi o zupełnie inny pokój, ten, o którym bardzo często mówi Ojciec Święty.
Papież opowiadał o swoim pokoju?
Zaciekawiła się Juleczka.
Jaki on był? Zielony?
Dopytywała się. Nie odpowiedziałam jej na te pytania, tylko zaczęłam opowieść o papieskiej podróży do Japonii. Miałam nadzieję, że dzięki niej dziewczynka wszystko zrozumie.
W lutym 1961 roku Ojciec Święty udał się do Japonii leżącej na Oceanie Spokojnym. Kraju z bardzo szybkimi pociągami, drzewkami oraz doskonałymi potrawami z ryżu. To właśnie w tym państwie kilkadziesiąt lat temu wydarzyło się coś bardzo smutnego. Na miasta zrzucono bomby atomowe, które zabiły bardzo wiele osób. W jednym z tych miast papież zaapelował do wszystkich ludzi na świecie o pokój. Apel ten wygłosił w różnych językach: po francusku, angielsku, hiszpańsku, portugalsku, japońsku, polsku, chińsku, niemiecku i rosyjsku. Oto fragment tego apelu. Przeto modlę się do Stwórcy, natury i człowieka, prawdy i piękna. Usłysz mój głos, bo to jest głos ofiar wszystkich wojen i zbrodni pomiędzy jednostkami i narodami. Usłysz mój głos, bo on jest głosem wszystkich dzieci, które cierpią i będą cierpiały. Gdy ludzie pokładają swą wiarę w broni i wojnie. Usłysz mój głos, kiedy Cię błagam, byś zaszczepił w sercach wszystkich istot ludzkich mądrość pokoju, moc sprawiedliwości i radość braterstwa. Usłysz mój głos, gdy przemawiam w imieniu wielkich rzesz z każdego kraju, żyjących w każdym okresie historii, które nie pragną wojny i są gotowe iść drogą pokoju. Usłysz mój głos i daj zrozumienie wewnętrzne i siłę, abyśmy mogli zawsze odpowiedzieć na nienawiść miłością, na niesprawiedliwość całkowitym ofiarowaniem się sprawiedliwości, wobec potrzebujących oddaniem samych siebie w obliczu wojny pokojem. O Boże, usłysz mój głos i ofiaruj światu Twój niemający końca pokój.
Teraz rozumiem, ciociu, o jaki pokój mnie pytałaś,
powiedziała Julka. Przyczepiła kawałki włóczki do tasiemki i opowiedziała mi historię, którą kiedyś usłyszała od swojej mamy.
Kiedy Karol Wojtyła nie był jeszcze papieżem,
zaczęła,
sam przeżył okropne chwile, które przynosi wojna. Musiał przerwać studia na uniwersytecie. Ciężko pracował w kamieniołomach. Nie mógł robić wielu rzeczy, które jemu i jego kolegom sprawiały radość. Często dokuczał mu strach, a z głodu burczało mu w brzuchu. Bo wojna kłamie, szepcze ludziom do uszu wymyślone historie, namawia ich do robienia złych rzeczy. Wielu z nich, zamiast przepędzić ją daleko, słucha jej i postępuje tak, jak ona chce. Niektórzy stają się źli, przestają szanować innych. Wtedy dochodzi do wielu nieszczęść. Ludzie są głodni, smutni i przestraszeni.
Po tych słowach w pokoju zapanowała cisza. Przerwała ją Julka.
A przecież wcale tak być nie musi.
To prawda,
potwierdziłam.
Widzisz, Julko, Ojciec Święty chciał, aby wszyscy ludzie na świecie żyli ze sobą w zgodzie i nie kłócili się. Pragnął, by szanowali siebie nawzajem i nie zmuszali jedni drugich do robienia złych rzeczy. Nie godził się na niesprawiedliwość, strach, prześladowania, niszczenie domów, wsi, miasteczek, miast. Dlatego tak często podczas swoich pielgrzymek przypominał nam, że to od nas, wszystkich ludzi na świecie, zależy, czy będzie panował pokój, czy też nie. Wszyscy musimy nauczyć się przebaczać, przepraszać i kochać, ale to wcale nie jest takie proste.
Ale warto spróbować, prawda?
Zapytała mnie dziewczynka.
Prawda, Julko, prawda.
Potwierdziłam.
Każdy z nas może być strażnikiem pokoju. Najlepiej zacząć od małych kroków. Czasami wystarczy się po prostu do kogoś uśmiechać i podarować mu na przykład bukiecik stokrotek.
Przez wszystkie lata pontyfikatu Jan Paweł II odwiedzał miasta, miasteczka oraz wsie i zawsze mówił ludziom o pokoju. Przypomniał nam, że to od nas zależy, czy na świecie będzie panowało dobro czy zło. Kiedyś Jan Paweł II powiedział: budujmy świat bez przemocy, który kocha życie i wzrasta w sprawiedliwości i solidarności. Podkreślał, że pokój jest owocem sprawiedliwości. Bardzo zależało mu na tym, aby wszyscy ludzie żyli w pokoju. Zapowiedział, że będzie apelował o pokój. Z inicjatywy Ojca Świętego w Środę Popielcową pości się w intencji pokoju na świecie.
To dobroci dzień dla ludzi, tylko jeden w całym roku taki dzień. Zmierzchem błyśnie nam promienna, gasząc w sercach naszych
złość.
I nadejdzie noc pojednań.
Tylko jedna w całym roku taka noc.
Choć tyle żalu nas i gniew uśpiony trwa, przekażcie w sobie znak pokoju, przekażcie w sobie znak.
Potem przyjdą ciepłych słów.
Najjaśniejsza gwiazda zblednie
i niepokój jak co roku wróci znów.
Nie jeden świt powróci z wątpień mgłą, brzemieniem spraw i tro. Wróci twarzy Mars na powitanie dnia.
Znów milczenie serc regułą będzie nam. Choć tyle żalu nas i gniew uśpiony trwa, przekaż się sam.
W ramach kącika humoru zapraszamy na wiersz pod tytułem Sumienie.
Panie Boże, powiedz, po co wymyśliłeś urządzenie, które ciągle mi dokucza, a nazywa się sumienie? Gdy się lenię chociaż trochę, dobrze wiesz, jak ja to lubię. Gnieźdź zaczyna i łaskotać, spycha z łóżka, dziobie w skubie.
Kiedy duma mnie rozpiera i na innych patrzę z góry, kuje mnie jak szpilka balon, bym nie wzleciał ponad chmury. Gdy się złoszczę, to mnie gryzie, gdy zazdroszczę, to przypieka. Powiedz, czemu zastawiłeś tę pułapkę na człowieka?
Gdyby je tak można było ściszyć, przykryć czy wyłączyć, ale gdzie tam, nic z tych rzeczy, wciąż uparcie w ucho sączy. Jest robota? Nie dup w nosie, przebacz bratu, nie bądź prosie. Oddaj to, co pożyczyłeś, przeproś, gdy byłeś niemiły. Nie daruję, nawet ruszy.
Czy to nie jest pranie duszy? Wściec się można. Powiedz, panie, po co komu to gadanie? Mówisz, że to dar od nieba. Kiedy to zrozumiem? W niebie?
Z żalu, co przygniata cię, z czarnej nocy pełnej łez, nawet z beznadziei złej, podniesiesz się, choćbyś już kamieniem był, choćbyś dzwon pił albo pił, choćbyś całkiem był na dnie, podniesiesz się. Choćbyś wyparł się swych korzeni, bogów swych, spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci. Z głodu, który zjada sny, z gęstych, obojętnych dni, nawet z dna, co nie ma dna, potrafisz wstać. Choćbyś ogień w sobie zgnił, choćbyś zabił w sobie bunt, jeśli iskrę wiary masz, potrafisz wstać. Znieś serce nad zło, znajdź drogę przez mrok, zleć ptakiem nad mgły, w obłokach mieszka świt. Znieś serce nad zło. Choćbyś wyparł się swych korzeni, bogów swych, spotkasz ludzi, co pokażą drogę ci. Znieś serce nad zło, zleć drogę przez mrok, zleć ptakiem nad mną, w obłokach mieszka świt. Przez mrok, zleć ptakiem nad mną, w obłokach mieszka świt, znieś serce nad zło.
Ponieważ zbliża się najważniejszy okres liturgiczny dla każdego katolika, Triduum Paschalne, posłuchajcie rozważań pod tytułem Pan Jezus umarł za nas. Jezus wiele razy mówił apostołom, że będzie cierpiał. Zostanie skazany na śmierć, będzie przybity do krzyża i umrze za wszystkich ludzi. Jednak oni szybko o tym zapomnieli. Przecież wskrzeszył umarłych, otwierał niewidomym oczy, uciszał burze, uzdrawiał tych, którzy nie mogli chodzić. Dlaczego ten, który może wszystko, musi umrzeć? Nie rozumieli tego.
Był czwartek. To było wielkie żydowskie święto. Jezus zebrał uczniów w wieczerniku, w dużej sali. Usiadł z nimi do stołu. Dziękował Bogu za opiekę nad narodem żydowskim. Potem wspólnie się modlili, śpiewali. W pewnej chwili Jezus wziął w ręce chleb i powiedział:
Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje.
Kiedy podniósł kielich z winem, powiedział:
Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, która za was i za wszystkich będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę.
Te same słowa słyszymy w czasie każdej mszy świętej. Czynimy więc to, co nam Pan Jezus polecił. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus powiedział też, że jeden z Jego uczniów zdradzi Go, wyda w ręce Żydów. Tym uczniem był Judasz.
Po wieczerzy Jezus poszedł z uczniami do Ogrodu Oliwnego. Tam modlił się do swojego Ojca. Wtedy zjawił się Judasz z ludźmi, którzy mieli miecze i kije. Judasz pokazał im Jezusa. Ci chwycili Go, związali i zaprowadzili przed sąd. Wielu oskarżało Jezusa o złe rzeczy, ale On nic złego nie uczynił. W czasie przesłuchania niektórzy bili Jezusa, nawet pluli. Jezus nic nie powiedział.
Potem zaprowadzili Go do Piłata. Piłat wiedział, że Jezus jest niewinny, ale bał się Żydów, stchórzył. Wydał wyrok i skazał Jezusa na śmierć. Zaraz żołnierze zabrali Jezusa do więzienia, do ciemnego lochu. Tam przywiązali Go do słupa i bili. Nałożyli Mu koronę z ostrych kolców i czerwony płaszcz.
Był już piątek. Żołnierze włożyli na ramiona Jezusa ciężki krzyż i poprowadzili Go na ukrzyżowanie. Dlatego w każdy piątek Wielkiego Postu odprawiamy drogę krzyżową. Jezus szedł wąskimi uliczkami miasta. Na wzgórzu żołnierze przybili Go do krzyża dużymi gwoźdźmi. Zanim umarł, śmiali się z Niego, przeklinali. Jezus modlił się za nich.
Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Całą ziemię ogarnął mrok. Około godziny 15 Jezus powiedział:
Wykonało się.
To były Jego ostatnie słowa. Potem skłonił głowę i umarł.
Godzinę, w której Chrystus umarł za nasze grzechy, nazywamy godziną miłosierdzia. Dziękujemy wtedy naszemu przyjacielowi za to, co dla nas zrobił. Jest taka piękna modlitwa, której Pan Jezus nauczył świętą Faustynę. To koronka do Bożego Miłosierdzia. Odmawia się ją na paciorkach różańca. Rodzice albo dziadkowie pomogą Ci się jej nauczyć. Na obrazie Bożego Miłosierdzia Jezus pokazuje swoje kochające serce. Błogosławi nam i chce, abyśmy Mu wierzyli i powtarzali słowa, które święta Faustyna poleciła napisać na obrazie. Jezu, ufam Tobie. Powtarzaj je często każdego dnia.
Jezu, ufam Tobie.
Jesteś przewodnikiem nam. przygarniesz nas do siebie. Tyś jest moim życiem, boś Ty żywy Bóg. Tyś jest moją drogą, najpiękniejszą z dróg. To jest moją prawdą, co oświeca mnie, boś odwieczaj cięższych burz, bo Ty, Panie, jesteś ze mną. Tyś jest moją siłą,
Zapraszamy teraz na opowiadanie Wyjątkowy osioł. Witajcie! Nazywam się Uparciuch i jestem najszczęśliwszym osłem na świecie. Naprawdę? Nie wierzycie? To posłuchajcie mojej opowieści.
Kiedy byłem małym oślątkiem, rodzice często opowiadali mi o swoim dziadku Stefanie. Choć nigdy go nie spotkałem, to zawsze chciałem przeżyć coś takiego jak on. Dziadek Stefan wiódł zwyczajne ośle życie. Jednak pewnego razu do stajni, w której mieszkał, przybyła pewna para – Maryja i Józef. Po krótkim czasie przyszło niezwykłe dziecko – Boży Syn. Dziadek miał niesamowite szczęście, będąc świadkiem tych wydarzeń. Jednak największą sławę zyskał, kiedy na jego grzbiecie Maryja wraz z maleńkim Jezusem uciekli do Egiptu. Dziadek Stefan zawsze będzie dla mnie największym z bohaterów.
Mimo że wykazywałem wiele chęci do tego, aby uczynić coś równie doniosłego, nigdy nie miałem ku temu sposobności. Moi rodzice zamieszkali nieopodal Jerozolimy, a ja całe życie spędziłem w tej samej zagrodzie, w której przyszedłem na świat. Moje życie było nudne i monotonne. Jedyne pocieszenie było takie, że nigdy nie musiałem ciężko pracować, tylko stałem przywiązany do pieńka i skubałem trawę. Przywiązany do pieńka, myślałem już, że tak będzie wyglądał każdy mój dzień. I wtedy w naszej zagrodzie pojawił się dwaj nieznajomi.
Bez najmniejszego skrępowania podeszli do mnie i zaczęli odwiązywać mój sznur od pieńka.
Co się dzieje?
Zastanawiałem się.
Chyba chcą mnie ukraść.
I zacząłem ryczeć najgłośniej jak potrafiłem. Słysząc to, mój właściciel wyszedł z domu i zapytał nieznajomych.
Czemu odwiązujecie ośle?
Pan go potrzebuje.
Odpowiedzieli i to wystarczyło. Ku mojemu zdziwieniu właściciel pozwolił, aby nieznajomi zabrali mnie.
Szliśmy trochę, bałem się. W głębi serca radowałem się, gdyż miałem przeczucie, że dzieje się coś, co odmieni moje życie. Dotarliśmy do miejsca, w którym zebrało się całe mnóstwo ludzi. Wszyscy gromadzili się, aby słuchać jakiegoś człowieka.
Następnego dnia ujrzałem mężczyznę w długiej szacie, którego miałem wieźć do Jerozolimy. Gdy tylko go ujrzałem, coś poruszyło się w mym sercu. Nie wiem skąd, ale od razu wiedziałem, kim jest ten człowiek. Chwilę później moje przeczucia zostały potwierdzone, gdy jeden z uczniów nazwał tego człowieka Jezusem.
To był ten sam Jezus, którego na swym grzbiecie wiózł do Egiptu dziadek Stefan. To był Syn Boży. A teraz ja, uparciuch, zwykły osioł, mam go zawieźć do Jerozolimy. Byłem najszczęśliwszym osłem pod słońcem. Z wielkim entuzjazmem i zapałem szedłem przed siebie, wioząc na grzbiecie samego Jezusa.
Kiedy zbliżaliśmy się do Jerozolimy, na spotkanie Jezusowi wyszedł cały tłum ludzi. Jedni kładli przed nami swe płaszcze, inni witali go, kładąc na drodze gałązki palmowe. Wszyscy wiwatowali i witali jako króla. Byłem pełen dumy, że mogłem spotkać Jezusa i wieść go na swoim grzbiecie. Nareszcie udało mi się zrobić coś równie niezwykłego i wspaniałego jak dziadek Stefan. Ja, zwykły osioł uparciuch, znalazłem się w centrum uwagi. Miałem możliwość wieść do Jerozolimy króla królów, przyszłego Zbawiciela.
Na wyciszenie się zapraszamy na opowiadanie dla ducha pod tytułem Spojrzenia.
Święty proboszcz z Ars często spotykał w kościele prostego wieśniaka, swojego parafianina. Klęcząc przed tabernakulum, dobry człowiek godzinami trwał nieruchomo, nie poruszając nawet wargami. Pewnego dnia proboszcz spytał go:
co robisz tu przez tak długi czas?
Po prostu on patrzy na mnie, a ja na niego.
Pamiętaj, ty także możesz pójść przed tabernakulum, taki, jaki jesteś. Z ładunkiem lęków, niepewności, roztargnień, nieporządków, nadziei i zdrad. Uzyskasz nadzwyczajną odpowiedź. Ja tu jestem.
Co się ze mną stanie, gdy wszystko jest takie niepewne?
Ja tu jestem.
Nie wiem, co odpowiedzieć, jak zareagować, jak zadecydować w trudnej sytuacji, jaka mnie czeka.
Ja tu jestem.
Droga jest taka długa, a ja jestem mały, zmęczony i samotny.
Ja tu jestem. Boże, bądź z tymi, którzy teraz cierpią, płaczą, giną. Jest tyle zła na świecie. Nie rozumiemy tego. To szatan zawładnął ludzkimi sercami. Ale Ty, Boże, jesteś ponad tym wszystkim. Ostateczne zwycięstwo należy do Ciebie, w Jezusie Chrystusie. Bądź z nami teraz i zawsze. Bądź z nami w godzinie śmierci. Tyś naszą nadzieją, zmartwychwstaniem i życiem. Życiem wiecznym.
W Tobie jest światło, każdy mrok rozjaśni. W Tobie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie, miłosierny.
Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, zapraszamy do wspólnej modlitwy. Tam, gdzie mnie zapraszasz, Jezu. Tam i ja dążę do celu upragnionego. Z radością wprowadzasz mnie w głębie Twojej duszy, przez bramę Twoich świętych ran.
Przyjąłeś je w porywie miłości, w nadmiarze Twoich cierpień. Tylko po to, żeby je umieścić jak najgłębiej w Tobie samym, w Twoim kochającym sercu i żeby mnie przemienić w Ciebie.
Z krzyża mego obejmuję Cię swymi ramionami. Cierpiałem i umarłem za Ciebie, abyś Ty żył z miłości, bo kocham Cię. Nikt Cię nie kocha tak jak ja. I na tym kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. A żegnają się dziś z Wami
Karolina Chryc,
Ania Pindel,
Ania Burdzińska,
Lucja Kołodziej
oraz pan Józef Zięba.
Ponieważ jest to nasze ostatnie przedświąteczne spotkanie, już teraz życzymy wam dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy. Niech Pan Jezus obdarzy was swoją miłością i pokojem. Z Panem Bogiem!
Chciał przyjąć mnie. Ile czekałem, byś się odezwał, byś w me ramiona w końcu wtulił się. Ja wiem dobrze, co przeżywasz. Dobrze, czemu płaczesz? Znam też dobrze twe cierpienie, bo nigdy nie opuściłem ciebie. Nikt cię nie kocha. Ja. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Popatrz na krzyż, oto dowód mej miłości. Nikt cię nie kocha tak jak ja. Czasem nic nie mówisz. Wiem też dobrze to, co czujesz. Choć tym ze mną się nie dzielisz. Przy twym boku wciąż kroczy. Niosłem ciebie. Wiedz, że robię to.